kolejny dzień naszej trasy. Wracamy do źródeł. Zaczęła się już 15 minut temu, zaczęła się już druga godzina poranka. W studiu jest gość, pan Paweł Kotlarski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Pan jest po pierwsze lekarzem, po drugie jest pan przedsiębiorcą, po trzecie był pan opozycjonistą w okresie PRL-u, wydawał pan niezależne media i był pan też politykiem, również posłem pierwszej kadencji. Przypomnijmy, pierwsza kadencja, dla tych, którzy nie pamiętają, to była ta kadencja, kiedy rząd Jana Olszewskiego podjął próby naprawy Rzeczypospolitej. Są tacy, którzy twierdzą, że ten czas dzisiejszy, że te rządy Prawa i Sprawiedliwości to jest w jakiś sposób nawiązania do tych pomysłów, które wtedy się po raz pierwszy pojawiły. Czy pan się z tym zgadza i jak pan patrzy na to, co się dzisiaj dzieje w Polsce?
No to na pewno to jest pierwsza po wielu latach próba zmiany Polski. Nam się w ten czas wydawało, że powinniśmy zbudować nową Polskę, nowe państwo. Nie było tej nazwy Czwarta Rzeczypospolita, natomiast chcieliśmy, żeby to nie była prosta kontynuacja PRL-u. Nie mierzyliśmy siły na zamiary, bo tak się nie dało. Patrząc na to z tej perspektywy, to od razu było skazane na niepowodzenie. Szabel było za mało, natomiast teraz szabel jest wystarczająca ilość i jest determinacja, żeby Polskę zmienić. Także w tym sensie oczywiście jest to porównanie trafne.
A jeśli chodzi o szczegóły, jak pan się przygląda w tej chwili krajowej polityce, był pan posłem, był pan politykiem i Porozumienia Centrum i Ruchu Trzeciej Rzeczypospolitej, zapewne pan niektórych uczestników życia politycznego dzisiaj pamięta jeszcze z tamtych czasów? Czy pan uważa, że to idzie w dobrą stronę, że ten... Są tacy, którzy twierdzą, że frontów otwarto zbyt wiele.
Myślę, że wśród najważniejszych decydentów szczerą wolę zmiany, natomiast rzeczywiście trudno z perspektywy mieszkańca prowincjonalnego miasta dostrzec jakieś zręby strategii. Widać same fronty i widać kolejne starcia. Mam nadzieję, że tym statkiem zawiaduje kapitan, i który wie, dokąd płynie.
Jeśli chodzi o politykę gospodarczą, jeśli chodzi o ten pomysł związany z planem Morawieckiego, czy pan mówi, że tutaj jeszcze nie widać tych śladów, efektów tego poza Warszawą?
Wie pan, jestem prezesem firmy, która jestem prezesem zakładu opieki zdrowotnej. W związku z tym oprócz tych informacji, które docierają do mnie przez media, doświadczam uroków codziennej działalności i mam kontakt z instytucjami, z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie widzę nowej jakości, który polega na tym, że jest łatwiej prowadzić działalność gospodarczą, że jest mniej biurokracji, że jest bardziej podmiotowo traktowany przedsiębiorca. Ja tego nie dostrzegam.
Był pan działaczem opozycji demokratycznej w latach 80. Ktoś mógł powiedzieć, że akurat takie miasta jak Konin straciły na tej zmianie ustrojowej, że kiedyś były rozwijającymi się ośrodkami przemysłowymi, że powstawały nowe zakłady. Te zakłady często padły, zostały zrestrukturyzowane w sposób taki, że przestały istnieć albo oddane w obce ręce. Konin był kiedyś miastem wojewódzkim, teraz jest tylko miastem powiatowym. Czy coś tu poszło nie w tą stronę?
Rządzący powiedzieli, że mają być budowane piękne metropolie, które później pociągną za sobą miasta powiatowe, dawne miasta województwa. No, okazało się to iluzją, albo było od początku nieszczere. Tak się nie stało. Miasta powiatowe są tą Polską B, Polską C, a takie miasta jak Konin są jeszcze na dodatek Wielkopolską C, bo tutaj przez minione lata inwestycje z centrum, tego najbliższego centrum, czyli z Poznania, rzadko docierały.
A jeśli chodzi o tą mapę przemysłową w tej chwili, jak to wygląda? Bo tu część tych kopalni, elektrowni została, część jest wygaszana.
Znaczy, to jest taka konsekwencja wcześniejszej strategii, która polegała na tym, że uważano, że największym szczęściem, jakie może nas spotkać, to jest szybkie znalezienie właściciela dla każdego z podmiotu i że państwo nie powinno efektywnie zażądać żadnym podmiotem. Najdalej idący przykład to jest sytuacja zespołu elektrowni pontowa domów Kaunin, którym jeszcze SLD, ta ekipa rządząca, zbyła PAK w taki sposób, myślę, że zgoła nadal niecodzienny, że pozbyła się pakietu mniejszościowego, równocześnie darowując podmiotowi, który kupił PAK, możliwość zarządu operacyjnego nad całą spółką, z konsekwencjami do dnia dzisiejszego. No i tak samo sprzedano wszystko to, co się bez mała zdało sprzedać.
Mimo RODO możemy wymienić, co to za podmiot został tak hojnie obdarowany?
To znaczy PAK, właścicielem PAK-u stała się spółka związana z panem Solorzem. No i teraz kłopot polega na tym, że nadal dysponentem złóż, nadal odpowiedzialnym za przyszłość polskiej energetyki pozostaje państwo. Tutaj zgrzyta, jest niepewna przyszłość PAK-u ze względu na to, że państwo nie doszło do porozumienia z podmiotem, jego organy nie doszły do porozumienia z podmiotem w sprawie nowej odkrywki. Generalnie Konin jest jakimś sztonem w grach, które się dzieją z różnym skutkiem na różnych poziomach. Mieszkańcy o tym wiedzą niewiele i któregoś pięknego dnia dowiedzą się, czy powstanie odkrywka Ościsłowo i będzie takie bardziej miękkie lądowanie dla miasta, dla regionu, po to, żeby zbudować wizję, perspektywy rozwoju tego miasta, których na dzień dzisiejszy brak. Czy też to będzie twarde lądowanie i być może państwo uzna, że warto jakoś wesprzeć ten punkt na mapie, to miasto, ten region.
Jest pan również człowiekiem mediów, wydawał pan gazety niezależne jeszcze w podziemiu, potem był pan organizatorem radia, obecnie pan jest wydawcą, powiedział pan, że to jest działalność hobbystyczna, portalu. Co to jest za portal?
To znaczy, nie jestem wydawcą, ten portal redagujemy w gronie przyjaciół na zasadzie takiej działalności hobbystycznych. Portal się nazywa Konin24.info. Powstał 10 lat temu, jeszcze za czasów istnienia Radia Konin, z którym byłem związany. Jest to pewna taka dla mnie radość, możliwość komunikowania się ze światem zewnętrznym. Myślę, że również panu redaktorowi nie obca.
A jak, zdecydowanie tak, a jak wygląda tutaj w ogóle ten świat mediów lokalnych w Koninie i w okolicach?
Więc tak, takim dominantem, jeśli chodzi o media elektroniczne, jest portal LM, który związany jest poprzez właścicieli, poprzez grupę kapitałową z dużym graczem na rynku, jakim między innymi jest Wirtualna Polska. Jest podmiot, który wydaje właściwie jedyną gazetę na tym rynku, Przegląd Koniński, który jeszcze został założony za czasów PRL-u jako organ Komitetu Wojewódzkiego PZPR. I w tle są małe portale, które próbują z różnym przekazem dotrzeć do odbiorców, w tym Konin24.info, grono moich przyjaciół robi wszystko, co można, żeby był jakąś informacyjną alternatywą dla tych mediów, które są dostępne na rynku.
To jest takie podejście, żeby tworzyć alternatywy dla mediów mainstreamowych, też bardzo bliskie Radiu Wnet. Mówiliśmy o tych różnych tutaj ograniczeniach, o tych jakby złych stronach transformacji, które dotknęły Konin. W którą stronę powinien iść rozwój takiego miasta jak Konin? No bo pewnie ten dawny przemysłowy świat już nie wróci, trudno go będzie odtworzyć. Jak powinno się efektywnie rządzić tego typu miastami?
Generalnie nie chodzi tu o jakieś odkrywanie Ameryki, tylko wykorzystywanie tych atutów, które istnieją. Od dawna mówi się o tym, że po to, żeby zaprosić tutaj inwestorów, powinny być tereny odpowiednio z odpowiednim zapleczem logistycznym, drogi dojazdowe. Natomiast Konin ma takiego pecha, że nikt nie potraktował tych celów wystarczająco poważnie i nadal te tereny są nie do końca odwodnione, wody nie są, drogi nie są gotowe. I w końcu zdarzy się, że te warunki takie zgoła nie XXI-wieczne zostaną spełnione i zapewne ze względu na położenie miasta inwestorzy się pojawią, tak jak pojawiają się w Kutnie, we Wrześni. Z tej perspektywy wystarczy zrobić to, co do zarządzających miastem należy i będą tego skutki, nie trzeba odkrywać żadnej Ameryki. Drugą rzeczą to jest w sytuacji, kiedy bodajże 8% energii jest produkowane nadal przez stare zagłębie węgla brunatnego, zagłębie energetyczne, to wydaje się, że w interesie rządu zarządzających energetyką powinno być podjęcie działań po to, żeby do końca, skoro jest tutaj infrastruktura, sieci przesyłowe, żeby powstała tutaj ta być może już ostatnia odkrywka i żeby do końca tą cytrynę wycisnąć. I te dwie rzeczy uczyniłyby tutaj życie lepszym, pozwoliłyby młodym ludziom rzadziej z Konina wyjeżdżać.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Paweł Kotlarski był gościem Poranka Wnet w Koninie.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję panu bardzo. A w studiu jest kolejny gość, pan poseł Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Bartosik. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
Pan jest tutaj posłem lokalnym, posłem z Konina, ale zaczniemy od spraw ogólnopolskich. Wczoraj Senat odrzucił prezydencki wniosek o referendum konstytucyjne. To nie jest jakieś jednak świadectwo rozłamu w obozie dobrej zmiany?
Nie, to nie jest rozłam. Senat wyraził swoje stanowisko. Zresztą dyskusja, która toczyła się wcześniej, już przed posiedzeniem Senatu, ale także w trakcie posiedzenia, wskazywała na to, że jednolitej linii tutaj nie ma i może być różnie i tak też się stało. Przeważyły pewnie te względy związane i z terminem, i z rozległością tych pytań, z dużym zakresem. Były różnice zdań, no i skończyło się tak, jak się wczoraj skończyło.
Czy nie jest jednak tak, że prezydent powinien też mieć jakąś swoją autonomię, jakąś możliwość tego działu w reformach państwa, który mógłby być przez niego realizowany, również w interesie Prawa i Sprawiedliwości?
Ależ ta autonomia jest, to widać poprzez wetowanie ustaw, poprzez propozycje ustawowe prezydenta, no ale to też nie znaczy, że no, wszystkie ośrodki muszą ze sobą się zgadzać. Tematyka jest trudna, poważna. No i są różne zdania, tak się wczoraj zdarzyło. Zresztą te różne zdania były wcześniej przy ustawach sądowniczych, przy ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych, którą prezydent zawetował. Tam może mniej kontrowersji, nie było tak medialnie nagłośnione. Takie rzeczy się zdarzają i zdarzać będą. I to właśnie świadczy o autonomii, o niezależności i naszego klubu parlamentarnego i pana prezydenta.
A co będzie dalej? Czy jeszcze jakieś będą te pomysły z referendum konstytucyjnym będą w ogóle kontynuowane, czy to już jest pomysł zamknięty?
Trudno w tej chwili tak na gorąco o tym mówić. Rzecz się wydarzyła wczoraj. Zobaczymy, jak pan prezydent do tego się odniesie. Moim zdaniem na razie sprawa zostanie odsunięta na jakiś czas.
Pracuje pan między innymi w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wielu miejscach słyszeliśmy, że jednak na wsi nie do końca panuje w tej chwili taki stan zadowolenia z polityki rządu.
Wie pan, to jest różnie. Głównie jeśli chodzi o ceny produktów rolnych od jakiegoś czasu, kwestia ASF-u, to wszystko jest pewnym problemem. Te ceny produktów rolnych raz idą w górę, raz w dół. Teraz jesteśmy w takim okresie. To jest jakiś problem. Pracujemy na otwartym rynku Unii Europejskiej. Czasami przepływ tych towarów, bo nie import, a przepływ, bo jesteśmy na jednolitym rynku, jest większy. No i to są takie kłopoty bieżące, wynikające z rolnictwa, z produkcji rolniczej i tak się zdarza. No raz jest górka, raz jest dołek, nadprodukcja tych towarów rolniczych i w takim momencie jesteśmy. Dodatkowym problemem jest ten afrykański pomór świń, z którym też próbujemy sobie jakoś poradzić. No ale ostatnio ogłosiliśmy nasz program rolny przez nowego ministra. Krzysztof Ardanowski ogłosił pewne rozwiązania. Niestety zapóźnienia w rolnictwie są tak duże, że nie jesteśmy w stanie sytuacji poprawić szybko. Szybko jesteśmy w stanie zareagować na suszę i to się dzieje, bo będzie duże wsparcie dla rolnictwa na nowych warunkach. Będą dopłaty do tak zwanego paliwa rolniczego dużo większe niż w tej chwili. Ale na przykład takie reformy jak związane z rynkiem produktów rolnych, to musi potrwać. Ogłoszony został projekt holdingu spożywczego, który ma reagować, ma stymulować w jakiś sposób rynek. Duży program irygacyjny, który ma stosunki wilgotnościowe w glebie poprawiać, czyli chodzi tutaj głównie, i to w Wielkopolsce trzeba wybitnie, wyraźnie powiedzieć, bo mamy tutaj problem z zatrzymywaniem wody, żeby zatrzymywać wodę w glebie po to, aby ta jakość gleby była lepsza i byśmy właściwie gospodarowali tą wodą, szczególnie zbiornikami, które są na powierzchni.
Ten pomysł na ten holding spożywczy, czy to jest taki pomysł, który został tak szybko stworzony, żeby tutaj jakoś pokazać, że rząd coś robi, czy to jest za tym rzeczywiście idzie koncepcja taka jakaś długofalowa?
Myśmy
co za instytucja
ma być? Myśmy się nad tym dłużej zastanawiali, bo jak wszyscy wiemy, jeśli chodzi o dochodowość w produkcji rolniczej, ceny płodów rolnych, to zawsze pojawiają się jakieś kryzysy z tym związane, szczególnie jeśli jest nadprodukcja jakiegoś towaru. No i o tym myśleliśmy już od jakiegoś czasu. Niemniej jednak to nie jest sprawa łatwa, bo my nie możemy wprost ingerować w rynek. Ten holding spożywczy miałby to stymulować. Jeśli holding, no to kilka przedsiębiorstw różnych, czy kilkanaście, może nie wiem, jak to będzie w końcu dopracowane, z różnych gałęzi rolnictwa, bo są przedsiębiorstwa jeszcze państwowe. Pewnie coś będzie trzeba stworzyć nowego. Przede wszystkim monitoring rynku, przeciwdziałanie, podpowiadanie rolnikom. Tutaj ODR-y będą miały nową swoją rolę. No ale oczywiście ten holding ma działać gospodarczo, czyli będzie skupował towary rolne. Być może będzie to magazynowanie, skupowanie wtedy, kiedy są tańsze, i wypuszczanie na rynek wtedy, kiedy ceny idą w drugą stronę. To jest skomplikowane przedsięwzięcie i na kilka lat.
A jeśli chodzi o te zarzuty, które są formułowane przez protestujących rolników, które nawet nie dotyczą samej polityki rządu, ale w ogóle jakby stanu rynku w Polsce, u nas byli wielokrotnie rolnicy, to są często ludzie młodego pokolenia, którzy jakby związali swoje życie z rolnictwem, którzy są wykształceni, przygotowani do tego, żeby korzystać z tych możliwości, które oferuje Unia, i którzy mówią, że konkurencja jest nieuczciwa, że w Polsce w supermarketach nawet pod tymi opakowaniami z polską flagą można znaleźć ziemniaki z Bóg wie kąt. Tymczasem raczej nie zdarza się, żeby polskie ziemniaki były sprzedawane gdzieś w supermarketach we Francji czy we Włoszech.
Zresztą to prawda, tutaj problem również jest złożony. My na to reagujemy i wprowadzamy ustawę i w ogóle cały pomysł pod nazwą Produkt Polski i chcemy tutaj restrykcyjnie patrzeć na te sprawy i oznaczać nazwą Produkt Polski tylko produkty wyprodukowane, wytworzone tutaj u nas w kraju, i to jest ustawowo uregulowane i będzie to pilnowane. Natomiast jest też tak, że tamto rolnictwo potrafi sobie na rynku niestety lepiej radzić. To wynika z tego, że tam jest silna spółdzielczość, są silne grupy producenckie. My przez te 30 lat wolnej Polski się tego nie dopracowaliśmy, a spółdzielnie, które istniały w czasach minionych, komunistycznych, albo upadły, albo to były pseudospółdzielnie, albo po prostu kiepsko funkcjonują, i niestety stało się tak, że nie postawiono na nową spółdzielczość taką prawdziwą, jaka funkcjonuje we Francji, w Belgii, w Danii, w innych krajach starej Unii Europejskiej. I to jest konsekwencja tego. No, pobliskie zakłady mięsne w Kole pod nazwą Sokołów zostały wykupione przez rolniczą spółdzielnię duńską i oni teraz swoje mięso wieprzowe przywożą tutaj je sprzedają. No, zwyczajnie są silniejsi, a na jednolitym rynku europejskim my nie możemy im tego zabronić, możemy po prostu z nimi konkurować rynkowo, i to przed nami, to wymaga dużo pracy i uregulowań prawnych również z naszej strony, takich narodowych polskich.
Rozumiem, że jako poseł tutaj z Konina, niedaleko jest Adamów, niedaleko jest Turek, przygląda pan się sytuacji tutaj w zakładach przemysłowych, tych, które istnieją, w kopalniach, w elektrowniach.
Tak. Jeśli chodzi o kopalnie, elektrownie, to jest ciągłe zastanawianie się nad tym. Tym bardziej, że w roku 2012 rząd PSL-u i Platformy Obywatelskiej sprywatyzował, czyli sprzedał konińskie kopalnie PAK-owi, a PAK jest pontów Adamów Koni, elektrownie, tu o elektrowniach mówię, jest własnością Zygmunta Solorza Żaka. My byliśmy przeciwko tej prywatyzacji, bo uznajemy, że przemysł energetyczny, wszystkie kopaliny powinny być w rękach państwa, że to są rzeczy czy materiały strategiczne, to jest przemysł strategiczny. Niestety stało się inaczej i tutaj na terenie Konina, Turku borykamy się z tym problemem, bo to już się stało, zakłady są w rękach prywatnych, natomiast jest to 7% produkcji energii elektrycznej, to jest 7000 pracowników, no i mimo, że to jest firma prywatna i uważamy, że być tak nie powinno, ale jeśli tak jest, to też troszczymy się o rozwój tej firmy, bo to jest praca, to jest przyszłość dla regionu, choć mamy też świadomość, że pokłady węgla brunatnego powoli będą się i kończą się tutaj w rejonie konińskim.
Ale mamy też, zdaje się, kontrowersje dotyczące tych ewentualnych nowych odkrywek, prawda?
Tak, jest problem i to też podłożem, fundamentem tego problemu jest to, że ta firma jest w rękach prywatnych. W tej chwili Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest na etapie rozstrzygania wniosku o pozwolenie na uruchomienie tych odkrywek. Jest w ciągłym sporze z nowym właścicielem, bo no, trzeba też słuchaczom wyjaśnić to, że uruchomienie takiej odkrywki to jest ingerencja w środowisko i przedsiębiorca, biznesmen czy firma, która chce taką odkrywkę uruchomić, musi zapewnić tak zwaną kompensację środowiskową. Z mojej wiedzy wynika, że ta kompensacja nie została odpowiednio zagwarantowana, stąd są problemy. Dyrekcja Ochrony Środowiska ma swoje uwagi, a każdy zapis, każdy wymóg Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska to są miliony złotych dla firmy, czyli dla kopalni. No i tu toczy się spór, ale ja myślę, że w najbliższym czasie to zezwolenie kopalnia, czyli zespół elektrowni Pątnów Adamów Konin uzyska.
Spór toczy się również w Koninie, jak w każdym mieście, gdzie dojdzie do wyborów samorządowych. Czy prawica ma pomysł na rozwój Konina?
Tak, oczywiście mamy pomysł na rozwój Konina i na rozwój całego regionu. Przede wszystkim chcemy tutaj powalczyć o Sejmik Województwa Wielkopolskiego, bo region koniński, subregion koniński, czyli Konin, Turek, Słupca i Koło, te cztery miasta, cztery powiaty, są tak zwaną wschodnią częścią Wielkopolski. Uznajemy tutaj, że dotychczasowe władze Sejmiku Województwa Wielkopolskiego swoje programy adresowały jednak do tego starego poznańskiego i w okolicach Poznania mnóstwo środków szło. W związku z sytuacją w naszych kopalniach i kończącym się przemysłem wydobywczym, w Turku na przykład elektrownia już nie funkcjonuje, została zamknięta przez nowego właściciela, no oczekiwalibyśmy jakieś rekompensaty, może nawet źle to powiedziałem, ale jakiegoś specjalnego programu dla regionu, który mógłby ożywić nas tutaj inwestycyjnie.
Pan, rozumiem, ma przed doświadczeniem parlamentarnym, miał pan doświadczenia samorządowe, prawda?
Tak, byłem starostą powiatu tureckiego wcześniej.
Jeśli chodzi o ten samorząd ogólnowielkopolski, pan tutaj wspomniał o tej zachodniej Wielkopolsce, tej Wielkopolsce, nazwijmy to bardziej z tego historycznego regionu Poznań, Gniezno. To jest tak, że prawica chyba jeszcze nie znalazła do tych rejonów, w ogóle do Wielkopolski jako całości swojego klucza. Mimo że kiedyś były tutaj przecież tradycje konserwatywne, endeckie, prawicowe, to tak już nie jest.
To znaczy, wie pan, to jest tak, że my tutaj jako siły prawicowe właśnie w tej wschodniej Wielkopolsce, czyli gdzieś to się pokrywa z byłym zaborem rosyjskim, mamy większe poparcie i to, bym powiedział, bardzo duże poparcie, czyli cały tu region koniński. Natomiast jeśli chodzi o zachodnią Wielkopolskę, sytuacja się też poprawia, bo mamy więcej posłów. Na przykład w Gnieźnie mamy dwójkę posłów Prawa i Sprawiedliwości, co nigdy nie miało miejsca. Mamy tutaj senatorów. Te wyniki się poprawiają i nad tym pracujemy. Tym bardziej, że i koalicja działająca tutaj w Sejmiku PSL PO no, przyczynia się do tego. Podobnie tutaj jest w mieście Koninie, gdzie rządzi prezydent Józef Nowicki, wywodzący się z SLD i też obserwujemy tutaj zastój, potrzeba jest nowego ducha, nowych programów i myślę, że wybory samorządowe do tego się przyczynią, że to będzie bitwa na programy ku lepszej pomyślności Konina i okolicznych miejscowości.
A to się okaże. Pan Ryszard Bartosik, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Konina, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
Dziękuję
w poranku.
Dziękuję państwu.